Część mieszkańców Ząbek weszła do zniszczonych przez pożar mieszkań po raz pierwszy od czwartkowej tragedii. Nigeryjczyk walczący dla Rosji wpadł w ręce Rosjan walczących po ukraińskiej stronie. Trwa lato i jak się okazuje, sprzyja ono nowym znajomościom i uczuciom. Jak przekonują eksperci, to mieszanka wybuchowa hormonów. Po raz pierwszy od czwartkowego pożaru część pogorzelców z Ząbek weszła w sobotę do swoich mieszkań. Dotyczy to mieszkańców trzech najniższych kondygnacji. W asyście policji mogli zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Nie udało się to jednak wszystkim. Mieszkańcy zapisywali się na listy. Jedna powstawała u policjantów, inna w pobliskiej szkole.
Na chwilę obecną nie wiem nic, kiedy wejdę. Ja tu jestem od rana. Ja jestem w szkole, jestem tu na przemian. Są różne listy poginęły. Nie ma numeracji, nikt nic nie wie.
Nikt nie poinformował o tym, że jest kolejna lista robiona przez policję.
Po śniadaniu przyjechaliśmy i zapisaliśmy się tutaj w tym mobilnym komisariacie. Tutaj od razu przyjechaliśmy, tak. I zadzwoniłam do pani administrator i pani właśnie nas skierowała do tego mobilnego komisariatu, bo też myśleliśmy o tym, żeby właśnie udać się do szkoły.
W podwarszawskich Ząbkach był nasz reporter Igor Skrzypek. Ukraiński wywiad opublikował w sobotę nagranie z 29-letnim Nigeryjczykiem, który przez 5 miesięcy walczył po stronie rosyjskiej armii w rejonie Zaporoża. Mężczyzna przyznał, że został zwerbowany do walki po obietnicach wysokiego wynagrodzenia i braku ryzyka. Wśród rosyjskich żołnierzy znajdowali się także inni Afrykanie, m.in. z Gany i Kamerunu. Według ukraińskiego projektu Chce Żyć, Kreml zwerbował już prawie 7 tysięcy zagranicznych bojowników z 14 krajów do walki przeciwko Ukrainie.
Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
Wydatki na jedzenie stanowią coraz mniejszą część wszystkich naszych wydatków. Taki jest wniosek z badań zaprezentowanych w Warszawie na Kongresie Statystyki Polskiej. Więcej na ten temat dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jaką część pieniędzy pochłania właśnie żywność?
Dokładnie 1/5 budżetu, czyli 1/5 wydanych złotówek przeciętnie. Każdy z nas wydaje teraz na jedzenie. Dla porównania w latach 90. to była 2 razy większa część naszych wydatków i to jest dowód na generalnie coraz lepszą naszą sytuację materialną. Tak to tłumaczy autorka tych badań, profesor Hanna Dudek.
Im mniejszy ten udział wydatków na żywność, to on świadczy o poziomie dobrobytu. Ale z drugiej strony musimy też mieć na uwadze, że niestety udział wydatków na mieszkanie zwiększa się.
Te wnioski potwierdzają mieszkańcy Warszawy, których spotkałem przed sklepem spożywczym. Oni wyliczają, że na jedzenie przeznaczają proporcjonalnie nawet jeszcze mniej niż wskazują te badania.
Myślę, że to jest około 15% moich wszystkich wydatków.
A na co więcej pani wydaje?
Myślę, że na wynajem mieszkania na pewno.
Badania pokazują też, że im mniejsza rodzina, tym mniejsza część wszystkich wydatków dotyczy jedzenia. Dlatego proporcjonalnie w sklepach spożywczych najmniejszą część swojego budżetu zostawiają teraz single.
Do tego tematu wrócimy jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Lato to nowe znajomości, a czasem nawet miłość. Hormony buzują i jak przekonuje dr Agnieszka Rajtar-Ciosek, endokrynolog ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, powstaje prawdziwa mieszanka wybuchowa.
U mężczyzn zwiększa się wyrzut testosteronu, libido jest zdecydowanie większe, co będzie sprzyjało wakacyjnym różnym miłościom. U kobiet jest podobnie, wzrasta stężenie i estrogenów, i testosteronu, w związku z czym to libido u kobiet jest również większe. Również te hormony szczęścia, takie jak endorfiny, jak serotonina, jak dopamina, to są takie hormony, których stężenie wzrasta pod wpływem długości dnia.
Dużo się dzieje, można krótko powiedzieć, w naszym organizmie, dużo się dzieje z nami.
Tak, bardzo dużo, bo trzeba pamiętać, że jeszcze mało może znany hormon kispeptyna, to jest taki pocałunek w kierunku dojrzewania, również w wakacje jego stężenie jest zdecydowanie większe.
Z ekspertką rozmawiała Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie RMF24, a tam cały wywiad i jeszcze większa dawka hormonów. Teraz w faktach czas na rozmowę. Rajskie ptaki, Włosi, którzy podbili świat. Taki tytuł nosi najnowsza książka Macieja Brzozowskiego. To opowieść o 12 Włochach. Książka jest już w księgarniach. Z jej autorem, Maćkiem Brzozowskim, rozmawiał Tomasz Terlikowski.
Twoja książka opowiada o 12, prawda?
Nie? Tak, to zbieżność przypadkowa z apostołami.
Tak, to jest ich 12, jak apostołów zupełnie. Nie, tak w ogóle, tak by liczyć, to ich było 13, bo jeden zdradził, potem go tam wylosowali, a jeszcze był Paweł, to 14. Więc w ogóle o apostołach nie rozmawiajmy, porozmawiajmy o tych Włochach. Jak człowiek myśli Włosi, to myśli, przynajmniej taki człowiek, który się historią interesował, myśli Garibaldi.
Jest.
Jest Garibaldi.
Jest Garibaldi.
No to fantastycznie.
Ale zaraz ci powiem, dlaczego jest.
No to za chwilę, ale dalej. Jak człowiek myśli dalej o polityce, to myśli sobie Berlusconi.
Jest.
Jak człowiek myśli o motoryzacji, to myśli Fiat.
Mhm. I Fiat jest, ale i
Ferrari.
Tak jest.
Fantastycznie. No to dalej. A jak myślimy o kawie, to myślimy o Marinetti, rozumiem, tak?
Czy nie? O Marinetti. No, Marinetti tak, ale on tę kawę robił na futurystyczny sposób, czyli tam wszystko było nie tak, jak być powinno.
Nie tak, jak trzeba. Dobrze. Więc no może powiedzmy, dlaczego właśnie tych 12 Włochów wybrałeś?
Dlatego, że mogłem sobie wybrać tych, których chciałem, co jest wielkim luksusem dla autora. Dlatego, że uważałem, że nie wszyscy są powszechnie znani albo są znani nieraz jako logo, tak? Tu mówię o Ferrari na przykład, może częściowo z filmu z Adamem Driverem i z Penelope Cruz ta historia bardziej była znana. Dlatego, że o niektórych wie się za mało, czyli do takich zaliczam właśnie tego Marinettiego, który był normalnym, poważnym panem, po czym nagle stał się założycielem futuryzmu, pisał swoje słynne deklaracje, wydawał książki, tworzył różnego rodzaju sztukę, przyczynił się do utworzenia.
Ale rozdział o nim to jest jakaś kofeina Europy.
Tak, kofeina Europy, dlatego że on był tak nakręcony, że już nie pamiętam, kto nazwał go, że on po prostu elektryzował tłumy, ale i elektryzował siebie. To siebie jest ważnym słowem w przypadku moich Włochów, dlatego że oni wszyscy byli trochę narcyzami. A może nawet nie trochę.
A może to jest w ogóle taka cecha narodowa,
jest.
Czy nie?
Jest
tak?
Jest, znaczy... oczywiście. Aktorzy, ja pisałem kiedyś książkę Włosi życie to teatr. I to jest teatr, w którym występują świetni aktorzy, a to chyba Oscar Wilde powiedział, że najlepsi aktorzy występują na scenie. I dla nich życie to jest taką sceną.
I to jest taka cecha włoska, tak?
Tak.
Dla wszystkich Włochów, niezależnie od południa?
Nie, no oczywiście, że nie. Niezależnie, czy jest południe, czy północy, to absolutnie nie. Tak jak niezależnie od tego, czy południe, czy północ są i blondyni, i bruneci. To nieprawda, że na południu są tylko bruneci. No bo jednak te pozostałości jakieś normańskie, to tam też istnieją. Włosi są różni, są bardzo patchworkowym krajem, bo krajem młodym, 170-letnim, tak? Posklejanym przez Garibaldiego i jego króla w takie, no, państwo, które się trzyma i bardzo dobrze się trzyma, ale jest niezwykle różnorodne. A łączy ich między innymi hedonizm, ale też taka radość życia, też taka chęć, to się mówi bella figura, tak? Czyli robienia dobrego wrażenia.
Włosi mi mówią, że nawet język ich do pewnego momentu nie łączył i śmieli się, że ich armia była mało skuteczna, ponieważ nie było wiadomo, w jakim języku wydawać jej rozkazy.
No bo nie ma języka włoskiego tak naprawdę, czyli kiedy powstały Włochy, to się
Ty nie jesteś filologiem włoskim.
Ja jestem filologiem włoskim, no ale to była neofilologia się nazywało. To jest dialekt florencki, który został wyniesiony do poziomu języka i w pewnym momencie, kiedy powstały Włochy i część mówiła po sycylijsku, część mówiła po mediolańsku, tam co parafia to jest inny język. To postanowione, że wobec tego język, którym pisał Dante Petrarca, będzie takim językiem, czyli język lokalny, będzie takim językiem narodowym.
A to żebyśmy pokazali naszym słuchaczom, jaka to jest różnica. Taki Sycylijczyk, no oczywiście oni wszyscy jakoś tam lepiej lub gorzej mówią tym językiem literackim. Natomiast no, gdyby chciał się dogadać z Mediolańczykiem?
Nie, no Sycylijczyk z Mediolańczykiem to wiadomo, że nie, ale to ci powiem, że Mediolańczyk z Bergamczykiem.
No to jest dość blisko.
Tak, to jest tam 60 kilometrów, to też dość trudno. To wszystko zależy od tego, czy te miasta były na terenie jednego państwa, księstwa i tak dalej. Wenecjanin nie dogada się z Mediolańczykiem, to jeszcze bliżej. Sycylia to już jest w ogóle inny świat.
No dobra, to teraz ten Garibaldi, który się pojawia w tej książce. Dlaczego się pojawia? No poza tym, że to oczywiście mason, twórca, chociaż masoni się nie przyznają.
Jest pełno masonów.
No, oczywiście, prawda. Ale też no, człowiek, który rzeczywiście stworzył to państwo, stworzył je zresztą wbrew ówczesnym potęgom, w tym państwu kościelnemu.
Tak jest. I też wbrew, jak mówią ci z południa, wbrew południowcom, tak? Bo jest teoria, i to nie jest teoria spiskowa, ale jedna z teorii, że południe nie zostało wyzwolone, tylko zostało najechane, że państwo burbońskie było silne i ekonomicznie, i przemysłowo. Tu bym polemizował. No a Garibaldi przyjechał i zrobił porządek. Dlaczego to zrobił? No dlatego, że po pierwsze miał taką taką naturę, tak? On był nazywany bohaterem dwóch światów, bo najpierw dużo zrobił dobrego też w Brazylii, w ogóle w Ameryce Południowej, po czym przyjechał tutaj i wdał się właśnie w tę ekspedycję tysiąca, czyli zebrał 1000 żołnierzy różnego autoramentu, no i wyruszyli na Sycylię, a żeby było śmieszniej, byli to żołnierze Królestwa Sardynii, którego stolicą była nie Sardynia, miasto na Sardynii, tylko Turyn w Piemoncie.
No tak, żeby jeszcze to skomplikować bardziej, tak. Czyli to trochę wygląda tak, jakby on po prostu, no powiedzmy tak, on to wymyślił.
To on tak, znaczy on usiłował zlepić ten naród, bo kiedy się ten naród się zresztą tworzył, to nie było też tak, że on sobie pojechał na Sycylię i już były Włochy, bo jak powiedziałaś, był problem z państwem kościelnym. Rzym został zdobyty o wiele później, tam był ten słynny wyłom w Porta Pia, kiedy było Porta Pia, kiedy atakowano miasto, więc te Włochy tworzyły się, powiedział ówczesny premier Włoch, pierwszy premier Włoch, że no tak, stworzyliśmy Włochy, to teraz trzeba stworzyć Włochów.
No bo udało się? Już są?
Tak. Jak pamiętasz Giuseppe w Warszawie może, albo nie lubię poniedziałku, tak. No to takich właśnie Włochów my znamy, czyli takie rajskie ptaki, ale tacy zabawowi, nie do końca poważni. Oczywiście tak nie jest. Mnie z Włochami łączy bardzo dużo miłości, dużo krytycyzmu, bo chyba inaczej to trudno oceniać. Jest to naród geniuszy, naród ludzi niezwykle przedsiębiorczych, inteligentnych, ale też naród takich rajskich ptaków i to jest fantastyczne.
Silvio Berlusconi, rajski ptak, typowy Włoch.
Typowy
Bunga Bunga.
Dobra, Bunga Bunga było, ale przedtem było też Milano Due na przykład, czyli stworzenie właściwie drugiego miasta, tak, osiedla z własną telewizją satelitarną, no a jak tą osiedlową, a jak się stworzyło osiedlową telewizję? To się później stworzyło telewizję, która była w kontrze do nudnej chrześcijańskiej, nie dlatego nudnej, że chrześcijańskiej, ale nudnej państwowej RAI.
No dodajmy, że Hadecja włoska to jest jeszcze temat na osobną kwestię, to tak. Bym powiedział, nawet książkę chyba, i ona nie byłaby bardzo pobożna.
Nie, 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 nie. Nie byłaby pobożna, ale byłaby bardzo barwna, bo Włochy nie są czarno-białe.
No nie, no to Watykan, książka tak. O Watykanie też by była bardzo barwna.
No w każdym razie Berlusconi, jak mówię, stworzył telewizję, dał Włochom telewizję taką, jaką chcieli, czyli taką amerykańską, pełną gwiazd, pełną dziwnych, powiedzmy, seriali, pełną jakichś teleturniei, których nie znali. Później dał siebie jako premiera najdłużej miłościwie panującego we Włoszech.
Co też nie jest takie oczywiste, powiedzmy.
To też nie jest takie oczywiste, jest... absolutnie. To już premier i długo panujący, no to jest oksymoron. Rzeczywiście był postacią, która, jak to się ładnie mówi, odcisnęła piętno na życiu Włoch. Równie popularną, co znienawidzoną czy pogardzaną. No a później, co się działo jeszcze po śmierci, te różne dyskusje o tym, czy, co nazwać jego imieniem, co nie, to jest też osobny rozdział. Ale summa summarum, gdzie był pogrzeb? W Duomo w Mediolanie, czyli jakby najważniejszym oprócz Rzymu, tak, kościele Włoch.
Gorąco wam polecamy książkę Macieja Brzozowskiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.